Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś, przypomnę, naszym gościem jest pisarz, dziennikarz, reportażysta Witold Szabłowski, autor książki Rosja od kuchni, od której dziś zaczęliśmy rozmowę. Skończyliśmy nasz wątek o właśnie tym wyjątkowym miejscu, jakim jest kuchnia dla Rosjan, do której, żeby wejść, trzeba wzbudzać zaufanie, trzeba być godnym, można tak powiedzieć. Pana reportaże, one są uzupełnione też. No to nie jest oczywiście książka kucharska, a gdzieś nawet w komentarzach ktoś próbował internetowych to zasugerować. Natomiast tam pojawiają się w tej książce przepisy. Jest ich sporo, o których pan pisze, potem podaje szczegółowe informacje. I tak się zastanawiam, bo pan jako też osoba, która podróżowała, zjechała wzdłuż i wszerz kilka tych poradzieckich republik. Na pewno, jak rozumiem, kosztował pan tych potraw, przynajmniej niektórych. Część z nich to są proste, wręcz banalnie proste potrawy, inne pewnie szerzej nieznane, ale bez wątpienia miały jakiś swój udział w tej wielkiej historii, ale trochę sprowadzając to do takich prostych czynności, pan ma jakiś swój ulubiony przepis z tej książki, czy po prostu jest przywieziony z tych podróży?
Tak, ja tylko chcę powiedzieć, że ja się nie zrzymam zupełnie, jak ktoś mówi, że ja piszę książki kulinarne. Dostałem za swoją poprzednią książkę, to była książka Jak nakarmić dyktatora, gdzie dotarłem do kucharzy gotujących dla najgorszych dyktatorów XX-XXI wieku. Tam kucharz Saddama Husajna, Pol Pota, kucharz Fidela Castro. I ta książka dostała tytuł najlepszej książki kulinarnej na świecie tam 2 lata temu. Ja jestem z tego bardzo dumny i nie mam nic przeciwko, żeby to było. No to są w tych książkach przepisy, a w Rosji od kuchni są w ogóle przepisy unikalne, ponieważ ja podkreślam to bardzo mocno, że ja jeździłem do Rosji jeszcze przed tą okrutną wojną, która się zaczęła 2 lata temu, ale bardzo się polubiliśmy z panem Wiktorem Biełajewem, który wcześniej przez ponad 20 lat gotował na Kremlu, z czego przez kilkanaście lat był dyrektorem wszystkiego tego, co się kulinarnie na Kremlu działo, to znaczy odpowiadał za wszystkie stołówki na Kremlu i za wszystko to, co lądowało na stole. Jeszcze zaczynał przy pierwszych sekretarzach partii komunistycznej, a kończył przy Władimirze Putinie. Także to była bardzo taka bliska postać i władzy radzieckiej. No i z jakiegoś powodu Wiktor Biełajew mnie polubił. I Wiktor Biełajew dał mi do skopiowania rzecz absolutnie unikalną, ponieważ on miał taki skoroszyt z przepisami, które notował sobie od pierwszego dnia swojej pracy na Kremlu, ponieważ on był takim bardzo pilnym kucharzem, bardzo, bardzo chciał jak najlepiej na tym Kremlu wypaść, więc on od pierwszego dnia spisywał wszystko, co gotował i jeszcze spisywał to konkretnie, tam są takiego, jest przepis i jest odręczna obok adnotacja, że dla Breżniewa na przykład więcej to posolić. Albo że tam dla Jelcyna to więcej czosnku do tego. Albo on też gotował dla delegacji zagranicznych, które przyjeżdżały na Kreml, między innymi dla Edwarda Gierka. No to tam pisał, że Gierkowi parówki na śniadanie to tylko z groszkiem, bo tak lubi. I tak dalej, i tak dalej. I to był taki bardzo gruby skoroszyt. I kiedyś byłem u Wiktora Biełajewa w domu i on mi go pozwolił skopiować. Więc przepisy Wiktora Biełajewa, które są zamieszczone w tej książce, to są przepisy naprawdę unikalne, bo są to przepisy człowieka, który przez 20 lat te rzeczy gotował dla możnych tego świata, akurat z tej wschodniej strony. Był to kucharz absolutnie wybitny, a jeśli już odpowiadając tak stricte na pytanie, czy ja mam jakiś ulubiony przepis, no mnie Wiktor Biełajew nauczył robić rosyjskie bliny. I ja za wyjazdami do Rosji tęsknię, tylko tęsknię, no nie tęsknię za imperialną polityką, imperialną i ludobójczą polityką Rosji, tęsknię za spotkaniami ze zwykłymi ludźmi i tęsknię też za rosyjską kuchnią, no i takich blinów zrobionych tam z Wiktorem Biełajewem będzie mi brakować i brakuje mi z tej książki najbardziej.
Chociaż są też bardzo proste, przynajmniej tak by się wydawało, odniesienia i przepisy na jajecznicę, która jak się okazuje nie dla wszystkich jest tą jajecznicą, którą nam się wydaje, że powinna być.
Jest jajecznica. Ja zamieszczam przepis bardzo prosty na zwykłą jajecznicę, czyli po rosyjsku jajecznica to są jajka sadzone. Tak się na to mówi.
Ale są to jajka. No właśnie, są trzy rodzaje.
Tak, to Nadjeżda Krupska, która kompletnie nie potrafiła gotować, a była towarzyszką życia Lenina, a ponieważ komuniści przez wiele lat nie uznawali tego, że Lenin mógłby zatrudnić kucharkę, bo przecież to są burżuazyjne zwyczaje, kto to widział, żeby wódz rewolucji miał kucharkę, no a Traf chciał, no, kucharki nie chciał tak, ale to, że żona mu będzie gotować, to już mu odpowiadało, prawda? Więc ta biedna Krupska, Traf chciał, że gotować nie potrafiła. Więc ona sama miała takie powiedzonko a propos kulinarnych upodobań Lenina, że ona mu potrafi przygotować trzy dania. Tak? Jedno jajko sadzone, dwa jajka sadzone, albo potrójne jajko sadzone. No i ten Lenin rzeczywiście przez większość swojego życia jadł te jajka sadzone praktycznie wyłącznie. Do tego zapijał je świeżym mlekiem, bo tak był przyzwyczajony z domu. Jeszcze ktoś mu wmówił, że to zdrowo, więc wydawało mu się, że jak zapije jajko mlekiem, to będzie żył 100 lat. No a historycy rosyjscy, zwłaszcza tam w Rosji jest silna szkoła historyków kuchni, no to ludzie, którzy zastanawiają się, analizują historię pod kątem tego, co w jakich czasach jedzono, twierdzą, że Lenin żyłby znacznie dłużej, gdyby się lekko zdrowiej odżywiał. Więc no, jest to ewidentnie przepis na jajecznicę, która zmieniła losy świata.
Sama zresztą Krupska też po śmierci Lenina, można powiedzieć, no wszystko na to, jak rozumiem, wskazuje, że od kuchni zginęła.
Że Stalin ją zatruł tortem po prostu. W Rosji bardzo wiele rzeczy od tej kuchni zależy. No to jest naprawdę do pisania o kulinariach jest to kraj bardzo wdzięczny, bo bardzo dużo tam się działo w kuchniach. Bardzo dużo rewolucji zaczynało się od spraw kuchennych. No i rzeczywiście po tym, jak Lenin zmarł, jeżeli wierzyć rosyjskim historykom, to między innymi z tego powodu, że się całe życie źle odżywiał, to Krupska wprawdzie jeszcze przeżyła go o lat 10, ale też zmarła. Stalin jej bardzo nie lubił i któregoś dnia, bez żadnego konkretnego powodu, ale po prostu no, kuła go w oczy i jest to bardzo prawdopodobne. Zmarła po zjedzeniu tortu. Krupska była łasuchem, bardzo lubiła słodkie. Zmarła po zjedzeniu tortu, który dostała od Stalina z okazji którejś tam rocznicy rewolucji.
A czy barszcz może spowodować wojnę?
No ta wojna trwa. To jest to, od czego zaczęliśmy rozmowę. No tych frontów wojny jest bardzo dużo i jedną z nich absolutnie jest wojna o barszcz. O to, kto barszcz wymyślił, o to, kto ma prawo ten barszcz gotować, w jaki sposób i tak dalej. I co kto komu... Takie rozmowy, co kto od kogo podkradł i w którym wieku. No to jest jeden absolutnie z frontów takiej wojny o pamięć, wojny o historię, wojny o tożsamość. I Ukraina twierdzi, że barszcz jest ich. Ja absolutnie wierzę Ukrainie, bo Ukraina była dużo bardziej rozwiniętym krajem na każdym poziomie w czasach, kiedy w Rosji jeszcze to się wszystko rodziło. Ukraina Jarosława Mądrego już była krajem, który tutaj próbował sobie znaleźć miejsce między wschodem a zachodem. Podobne wojny zresztą Rosja toczy nie tylko z Ukrainą, podobne wojny o jedzenie Rosja toczy z Tatarami krymskimi i z innymi nacjami. Natomiast ta z Ukrainą jest taką najbardziej widoczną, też najbardziej zaostrzoną. No, najlepszy dowód, że w XIX wieku w książkach kucharskich cenzura za każdym razem ingerowała, kiedy ktoś próbował użyć sformułowania barszcz ukraiński. Za każdym razem cenzura carska zamieniała to sformułowanie na barszcz małorosyjski. Nie było Ukrainy, była Małorosja.
Czy wspomniał pan o tym także, o tej bardzo głośnej w skali międzynarodowej książce Jak nakarmić dyktatora, a ja mam pytanie, czy pan planuje inne kolejne książki, w których opowiadał będzie pan losy świata przez kuchenne drzwi właśnie i przez pryzmat jedzenia?
O, planuję i książki, planuję jakieś filmy. Ja myślę, że to jest ciekawy sposób opowiadania, że ci kucharze rzeczywiście bardzo często to są niezwykłe osobowości, bardzo często mają jakieś zupełnie niepodrabialne historie życia i tak, na pewno nie odpuszczę i na pewno jeszcze będę chciał się im trochę poprzyglądać.
To też są, że tak powiem, powiernikami pewnych tajemnic no, wpływowych osób, prawda?
No, siłą rzeczy, to jakby kucharz, który gotuje czy dla dyktatora, czy w jakimś pałacu królewskim, no, czy dla władcy, dla prezydenta, ma jego praca od pracy zwykłych kucharzy różni się tym, że kucharz w restauracji jednego dnia ma przygotować dania dla 200 klientów i to ma być to samo danie przygotowane perfekcyjnie. Z kolei kucharz prezydenta czy dyktatora no, musi karmić tego samego człowieka przez 10, 20, 30, czasami 50 lat i musi zrobić to tak, żeby temu człowiekowi się nie znudziło, żeby nie uznał, że to jest monotonne, żeby go jednak cały czas czymś zaskakiwać, żeby cały czas to jedzenie sprawiało mu przyjemność. No więc siłą rzeczy to są ludzie, którzy tych dyktatorów, władców, prezydentów znają bardzo dobrze i często są z nimi na prawach członka rodziny. Często to są naprawdę bardzo bliscy ludzie. Taki dobry kucharz, zaufany, jednocześnie kreatywny, to jest bardzo ważna osoba na każdym dworze.
Rosja od kuchni. Jedna z pana książek, o których dziś rozmawiamy, wspominamy. Mówię o tym dlatego, że nie jest to pana jedyna książka o wschodzie. Jest pan autorem opowieści z Wołynia. Książki, no, w której poszedł pan chyba, jak rozumiem, pod prąd trochę, szukając nieznanych szerzej bohaterów, czyli no, tysięcy Ukraińców, którzy pomagali Polakom na Wołyniu. Wydaje mi się, że takiej książki wcześniej nie było. To znaczy wiele z tych historii, które pan opisuje, to relacje i wspomnienia ludzi, którzy po raz pierwszy to właśnie panu opowiedzieli o swoich doświadczeniach. I pytam też dlatego, że to jest książka nie tylko o wschodzie, który się wpisuje w tematykę naszego programu, ale także z pewnymi wątkami dotyczącymi Lubelszczyzny właśnie.
Tak, no, Lublin jako miejsce, gdzie wiele osób z Wołynia się później osiedliło, jest centralnym miejscem w tej książce. Jednym z jej najważniejszych bohaterów jest Leon Popek, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli nas słuchasz, Leonie. Jest też pani już świętej pamięci Aniela Dębska, mama Krzesimiera Dębskiego, z którą rozmawiałem o Kisielinie, w którym przed wojną mieszkała. I też wielu bohaterów tej książki to ludzie, którzy po tym, jak udało im się uciec, wyjechać z Wołynia, zamieszkali na Lubelszczyźnie. No a książka, mówiąc w skrócie, opowiada o Ukraińcach, którzy w roku 1943 wbrew ukraińskiej powstańczej armii, która kazała wszystkich absolutnie Polaków mordować, którzy odważyli się Polaków ratować, która oddaje cześć tym Ukraińcom, którzy zaryzykowali życiem swoim i swoich najbliższych i którzy często naprawdę wykazując się szaleńczą, niezwykłą odwagą, ratowali swoich polskich przyjaciół. I są to ludzie, o których rzeczywiście, to nie jest tak, że moja książka była pierwsza. W latach 70. ukazała się książka pana Leona Karłowicza. To był żołnierz 27. Dywizji Wołyńskiej, który przyjaźnił się z Ukraińcami przed wojną i który wspominał, jako pierwszy zebrał wspomnienia o Ukraińcach, którzy Polakom pomagali. Później IPN wydał broszurę, która opowiadała historię, właściwie był to wybór z literatury wokół wołyńskiej, ale rzeczywiście ja jako pierwszy pojechałem do tych Ukraińców, żeby zobaczyć, co było dalej. Jako pierwszy ruszyłem na ukraińskie wioski, miałem zebranych kilka opowieści o Ukraińcach, którzy ratowali. Jako pierwszy chciałem się dowiedzieć, co ich spotkało po wojnie, jak oni żyli w swoich miejscowościach, jak byli traktowani przez innych Ukraińców, którzy przecież dobrze wiedzieli, kto tych Polaków w 1943 ratował. Więc moja książka na pewno była takim uzupełnieniem i rozwinięciem tych opowieści.
Ale ona tyle, no właśnie, to też chyba nie było chyba łatwo jednak wyjść, powiedzmy, przed szereg, to znaczy przez wiele lat jakby narracja i taka wygodna, że to Ukraińcy byli źli, szukać tam tych pozytywnych bohaterów. To był właśnie rodzaj takiego pójścia pod prąd trochę.
Wie pan, no nie było łatwo, ale ja też no nie po to się pisze książki, żeby było łatwo, tak? Tylko to ma być w jakiś sposób trudne, bo wtedy jest wartościowe. Ja miałem bardzo duży problem z tym, że my jako Polska nigdy tych ludzi nie uhonorowaliśmy w żaden sposób, że mi się to wydawało aż niewyobrażalne, że z jednej strony Polska jest tak dumna ze wszystkich medali, które Polacy dostali od Yad Vashem za ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej, a z drugiej strony, że kiedy mamy taką sytuację no analogiczną, ktoś ryzykując życie, no przecież banderowcy mordowali za pomaganie Polakom, a tutaj były tysiące ludzi, tak, bo ja to zawsze podkreślam, że to nie był jakiś margines, to nie był jakiś naparstek. To były tysiące ludzi, którzy byli gotowi zaryzykować wszystko. Na Wołyniu, który już był bardzo umęczony, tam front przechodził dwa razy, wojna trwała już wiele lat, zmieniali się okupanci. Ten Wołyń był wymęczony strasznie i ci ludzie naprawdę mieli prawo marzyć już tylko o tym, żeby przetrwać, a mimo wszystko tysiące ludzi znalazły w sobie siłę i odwagę, żeby polskim sąsiadom pomóc. I ta książka powstała głównie, taką główną moją emocją to była wielka potrzeba opowiedzenia o nich, wielka potrzeba, że skoro przez wiele lat, teraz już dostają medale, ale kiedy książka powstawała, to nawet się nie zapowiadało, że kiedyś będą, żeby chociaż ta książka była takim pomnikiem dla tych wszystkich ludzi, którzy wtedy zachowali się godnie.
Dla sprawiedliwych Ukraińców, o których warto także pamiętać, których wspomina, których historię opowiedział w książce Opowieści z Wołynia nasz dzisiejszy gość Witold Szabowski.
Ja tylko, jeśli mogę szybko, to powiem, ponieważ ja tą książkę wydałem sam, ona jest do kupienia tylko na mojej stronie internetowej. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby do niej zerknąć, to zapraszam na www.opowieścizwołynia.pl.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Witold Szabowski, dziennikarz, reportażysta, autor książki, no właśnie, Opowieści z Wołynia, ale także Jak nakarmić dyktatora Rosji od kuchni, był dziś gościem Studia Wschodniego. Dziękuję jeszcze raz.
Bardzo panu dziękuję. Dziękuję też państwu.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję. Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.